Drozi braterstvo, omawiamy temat o przygotowaniu lewitów na służbę. Rozumiem i jestem świadomy tego, że mówię do braci i sióstr poświęconych, a nasz temat raczej stosuje się bardziej osób, których Pan przez różne czynniki przyprowadza ze światu do społeczności z Bogiem. Ale myślę, że to historia życia każdego z nas, która nie może być zapomniana. Tego nie można zapomnieć, bo gdy zostanie zapomniana, to nasze wpłynie negatywnie na stan naszego poświęcenia. Dlatego pozwoliłem sobie ten temat z wami wspólnie rozważyć, bo odczuwam, że jest i dla mnie też bardzo ważny. Jak Bóg działa w życiu każdego z nas, to jest bardzo ważny i bardzo osobisty. Dlatego omawiamy w krótkości ten temat i mam nadzieję i modlimy się wspólnie o to, aby z tego była chwała dla Boga i zbudowanie, jeszcze raz podkreślam, dla każdego. Drodzy braterstwo, jeden werset przed nami w tej części, który kontynuuje sprawę przygotowania lewitów do służby. To werset 8, który odczytamy po krótkim powtórzeniu tego, cośmy już rozpatrywali w pierwszej części. Otóż obóz, świat, tam kiedyś byliśmy, każdy w swoim namiocie i teraz przez różne czynniki Pan w imieniu swego Boga odłącza i oczyszcza każdą pojedynczą osobę, aby doprowadzić do stanu pokoju i przyjaźni ze sobą. Przez tych 5 czynników, dziedziczność, doświadczenie z grzesznikami, cierpienia, skierowanie do Boga z powodu tych cierpień i dostosowane nauki religijne. Procesy oczyszczania w przygotowaniu na służbę. Pokropienie oczyszczającą wodą. Popiół, pamięć, historia, braci z Biblii i braci, których nie ma w Biblii. Niektórych znamy w naszej społeczności, a takich braci w całym chrześcijaństwie bardzo i bardzo dużo. Tylko małą część ich znamy. Oczyszczenie od odziedziczonego grzechu przez krew Chrystusa, a od mocy grzechu, aktywnego praktykowania grzechu przez Słowo Boże, opatrzność, przez tą antytypiczną wodę, antytypu w połączeniu z historią mężów Bożych. Ogolenie brzytwą całego ciała, prawo boskiej sprawiedliwości w połączeniu z sumieniem sprzyja oczyszczaniu nas, pokazuje nam, w jakim stanie jesteśmy i skierowuje nas przez drogę pokuty do Boga. Wypranie szat, nawet nasze dobre cechy, nawet bardzo dobre cechy, które każdy ma. Bardzo wiele osób w świecie, których znamy, niektórzy mają lepsze charaktery niż my. Nie było u was takich myśli albo spostrzeżeń? Ja zauważam niektórych osób w świecie, które w pewnych częściach charakteru są o wiele lepsze ode mnie. Ale te cechy dobre charakteru potrzebują oczyszczenia. Bo nagość pokazuje nasze wady. I w Biblii często to występuje. Nagość. Woda Słowa Bożego jest mocą i duchem, który oczyszcza. A teraz 8 werset z 8 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej, jak kontynuacja procesu przygotowania lewitów. 8:8. Potem niech wezmą cielca wraz z jego ofiarą z pokarmów, to jest przedniej mąki zaczynionej oliwą. Drugiego zaś cielca weźmiesz ty na ofiarę za grzech. Ten werset będzie omówiony krótko w tej części naszego zebrania. Braterstwo, prawo Boże, prawo Bożej sprawiedliwości prowadzi nas do pokuty. A co dalej? Czy pokuta czyni nas czystymi? Czy pokuta pozwala nam stać przed Bogiem i mieć pokój z Bogiem i przyjaźń z Bogiem? Nie. Pokuta swoją rolę wykonuje i potrzebuje czegoś dalej, aby osoba mogła przyjść do stanu tego dziedzińca, do pokoju z Bogiem i przyjaźni z Nim. Co to jest? To, co po pokucie albo przy współpracy z pokutą prowadzi dalej naszą drogę z tego świata do pokoju z Bogiem. Krótko możemy powiedzieć, że to Ewangelia. Ewangelia o kim? Albo o czym? O zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Odczytamy, braterstwo, słowa apostola Pawła z listu do Rzymian. List apostola Pawła do Rzymian, 8 rozdział, od 1 do 4 wersety odczytamy. 8, 1, 4. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Pokuta, do której prowadzi zakon, o którym tu mowa, pokazuje nam nasze wady. Pokazuje, jak trzeba walczyć z wadami, ale również pokazuje dalej. Wskazuje na tego, kto może uwolnić. Bo zakon nie może tego uczynić. Prosta mowa apostola Pawła. Dlatego Bóg występuje przez Chrystusa z Ewangelią, że jest ten, który może uwolnić od grzechu, który może być orędownikiem tego grzesznika pokutującego, aby ten grzesznik przy pomocy orędownika mógł mieć społeczność z Bogiem. Jak czytaliśmy, bracia i siostry, w tym wersecie ofiarę, dwa cielce i mąka, tutaj była przednia albo taka wyborna mąka, tak? Wymieszana z oliwą. Dlatego, żeby wyjaśnić te trzy ofiary połączone, krótko kilka minut spojrzymy na ofiary, które w Starym Testamencie są przedstawione, a brat Russell to bardzo krótko i bardzo dokładnie opisał w Cieniach Przybytku, a brat Johnson to rozwinął. Tylko kilka minut. Braterstwo, gdy mówimy o ofierze, że one są różne, na przykład tu wymieniamy 7 rodzajów ofiar, to tak naprawdę to mówimy o jednej ofierze, która pokazana z różnych punktów widzenia albo różne charakterystyki tej jednej ofiary. Popatrzmy na przykładzie Jezusa Chrystusa, który złożył z siebie ofiarę. Ofiara za grzech. Ta pierwsza ofiara. W tej ofierze pokazana część pojednania za grzech. Ofiara całopalna. Manifestacja przyjęcia przez Boga. Ofiara Chrystusa była przyjęta przez Boga i to było pokazane w ofierze całopalnej. Ofiara śniedna. Służba prawdą na Bożą chwałę. W różny sposób służymy. Tutaj mówimy o służbie prawdą na chwałę Boga. Ofiara spokojna. Wypełnienie ślubów i przymierza ofiary. W tej ofierze pokazana ta część ofiary Chrystusa. Ofiara dobrowolna. Chętne i dobrowolne ofiarowanie. Ofiara dziękczynna. Wdzięczność dla Boga, która wypływa z miłości obowiązkowej, ze sprawiedliwości. Motywacją tej ofiary jest sprawiedliwość. Ja winien Bogu taką miłość. I ofiara pochwalna to służba, wdzięczność Bogu, ofiara, która wypływa z miłości bezinteresownej. Motywacją tej ofiary nie jest obowiązek, a miłość bezinteresowna. Z tych ofiar, z tej tablicy, w naszym wersecie jest trzy. Ofiara za grzech, jeden cielec, ofiara celopalna, drugi cielec i ofiara śniedna, pokazana w mące wymieszanej z oliwą. Ta pierwsza ofiara, ofiara cielca, to bardzo prosta i znana dla każdego sprawa. Biblia akcentuje na tym, że tym cielcem symbolicznym jest Jezus Chrystus. Dlatego ofiara cielca za grzech w tej części, którą omawiamy, to ofiara Jezusa Chrystusa za grzech. Czytamy o tym, braterstwo, w tekstach, które są podane tutaj na slajdzie. List do Hebrajczyków, 7 rozdział. List do Hebrajczyków, rozdział 7. I wersety 26 i 27. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. To znaczy, że ten cielec, którego kapłan ofiarował, wskazuje na samego arcykapłana. A tym arcykapłanem, jak dokładnie mówi apostoł Paweł, jest Jezus Chrystus. Dlatego w tym przygotowaniu lewitów bardzo ważną rolę odgrywa ofiara za grzech. Ofiara Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian tenże apostoł Paweł o tym mówi w sposób następujący. List do Rzymian 5:8. 5 rozdział, 8 werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Braterstwo, bardzo ważne słowa. Mówimy o osobach, które idą z stanu obozu do dziedzińca. Oni jeszcze nie widzą tej ofiary na dziedzińcu. Ale apostoł Paweł mówi, że Chrystus umarł za nas, gdy my jeszcze byliśmy gdzie? W obozie. I tak dokładnie jeszcze nie rozumieli tej ofiary na dziedzińcu, ofiary za grzech. Ale ona już była. I osoba, która będzie prowadzić swoją drogę dalej do Boga, musi usłyszeć o tym w tej drodze. I to jej pomoże w przygotowaniu do tej służby. Drugi cielec, jak mówiliśmy już, reprezentuje przyjęcie przez Boga ofiary Chrystusa. To my też z cieniu przybytku wiemy, prawda? Ofiara celopalna zawsze wskazuje na to, jak Bóg przyjmuje ofiarę. Manifestacja przez Boga, przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa, pokazana w celopalnej ofierze drugiego cielca z naszego werseta, który omawiamy. I jak popatrzymy na różne wydarzenia w przynoszeniu tych ofiar, to zawsze, czy do historii Abrahama, czy Eliasza, jak na tym slajdzie, Bóg zawsze swoje wyznanie, swoją akceptację, swoje przyjęcie tej ofiary pokazywał właśnie przez ofiarę całopalną. Zszedł ogień z nieba i cała ofiara została pożarta przez ten ogień. To wskazywało, że Bóg przyjął tą ofiarę. I osoba, która kroczy ze światu do stanu usprawiedliwienia, musi usłyszeć o tym, że Chrystus umarł i Bóg tą ofiarę przyjął za mnie. Dlatego to zachęca mnie w tym podróżowaniu do stanu dziedzińca. Oprócz dwóch cielców, czytaliśmy, była jeszcze ofiara, nazywamy tą ofiarę w was w polskiej Biblii śniedna ofiara. Tutaj ona pokazana przez połączenie mąki i oliwy, ale mąki tej wybornej. Ta ofiara śniedna, jak z tablicy pamiętamy, przedstawia chwałę i cześć dla Boga. Ofiara śniedna to nasza chwała i cześć dla Boga. Ale ta ofiara śniedna w dwóch częściach. Mąka i dodana do tej mąki oliwa. I ta mąka wymieszana z oliwą. Drodzy braterstwo, na pewno bez problemów odpowiecie na pytanie, co reprezentuje mąka i co reprezentuje oliwa. Bo to w różnych obrazach biblijnych jest pokazane. Co mąka reprezentuje, bracia i siostry? No pokarm duchowy. Słowo Boże, pokarm duchowy. A wymieszany z oliwą, oliwa, Duch Święty albo Duch Wyrozumienia. Bo można czytać, można cytować, można znać na pamięć teksty. A jeżeli nie będzie wymieszany z oliwą, z Duchem Wyrozumienia, to nic nie da. To będzie tylko mówić o naszej zdolności pamięci naszej. I nie więcej. A gdy ona jest wymieszana z oliwą, dodany Duch Święty, Duch Wyrozumienia tego, co czytamy z Biblii, wtedy efekt właśnie tej żertwy, ofiary, przepraszam, bo żertwa w języku ukraińskim. Chwała i cześć dla Boga. Duch zrozumienia, oliwa i mąka, duchowy pokarm. Wyborna, przednia, jak my czytaliśmy w Biblii Warszawskiej. Wyborna, w ukraińskim pszeniczna, ale lepiej ta wyborna. Najlepsza mąka, najlepszy Boży pokarm duchowy dla osoby, która kroczy. Kroczy ze stanu obozu, cały czas mówimy o tym, do stanu dziedzińca. Do stanu dziedzińca. Dlatego ta ofiara, o której czytaliśmy w wersecie 8, reprezentuje nam w połączeniu tego wszystkiego głoszenie prawdy w odpowiednim duchu. Osoba, która kroczy ze stanu świata, i tak my, każdy z nas, gdy przechodzili swoją drogę pokuty do Jezusa Chrystusa, do stanu pokoju z Bogiem, to nam ktoś w jakiś sposób wskazywał, głosił prawdę, ale głosił prawdę w odpowiednim duchu. O czym, braterstwo? Co widzieliśmy w tej ofierze? Pierwsze. Za ciebie jest złożona ofiara. Ta ofiara cielca. Takiej osobie, która przechodzi proces pokuty, ktoś w jakiś sposób przedstawia. Ofiara Jezusa Chrystusa jest złożona za ciebie. To jest ten cielec, ofiara za grzech. I co jeszcze? Głosimy, albo ktoś kiedyś nam głosił, inny cielec. Ta ofiara nie tylko złożona, tą ofiarę przyjął Bóg. I to właśnie w tym 8 wersecie jest pokazane w taki prosty sposób. Połączenie tych jeden cielec, ofiara Chrystusa za grzech, drugi cielec, ofiara całopalna, jak Bóg przyjmuje tą ofiarę. I mąka z oliwą, wyrozumienie tego. I osoba, która głosi taką prawdę, pomaga osobie pokutującej przybliżyć się do Boga. Uznać tą ofiarę jak ofiarę za mnie. Czy nie tak było z nami, braterstwo? Bo czasami to głoszenie może być bez tej oliwy, prawda? Albo w takiej, jakaś ta mąka nie będzie taka wyborna. Tu mówimy o odpowiednim duchu. W odpowiednim duchu. Bo tylko prawda Boża, czysta Boża prawda prowadzi do pokuty i do wiary i do poświęcenia. Nie strach, nie przymus. Można zastraszyć ludzi. Można zmusić ludzi. Ale to nie będzie pokuta prawdziwa. I to nie będzie prawdziwa wiara. Biblia mówi i podkreśla przez tą oliwę i wyborną mąkę, wskazując głoszenie prawdy o ofierze Chrystusa za każdego. W Adamie, a w Adamie za każdego z nas. I przyjęcie przez Boga tej ofiary w odpowiednim duchu, że to jest ofiara za wszystkich ludzi, może pomóc osobie pokutującej w jej drodze do społeczności z Bogiem. To prowadzi, drodzy braterstwo, do stanu dziedzińca, do stanu wiary. Wiara w Boga. I to jest bardzo ważne. Bo z jednego punktu widzenia wygląda tak, że osoba, która w tym obozie, dlaczego ona pokutuje? Czy ona już wierzy w Boga? No chyba tak. Skoro sumienie jej i prawo boskiej sprawiedliwości podpowiada, że coś nie jest tak w porządku ze mną, że moja mowa, moje zachowanie nie jest normalne. Zasługuje na potępienie. Skoro takie myśli przychodzą, a my już mówiliśmy, że to może być w rodzinie, matka, ojciec opowiadają, kaznodzieje, książki, Biblia i inne książki mogą w tym pomagać, to dalej ta Ewangelia o Chrystusie wzbudza w umyśle i sercu osoby wiarę, wiarę usprawiedliwiającą. To nie tylko wiara w to, że Bóg jest, ale wiara, która prowadzi do pokoju z tym Bogiem. Bo można wierzyć i wiedzieć, że Bóg jest, a z tym Bogiem nie mieć pokoju i przyjaźni. Dlatego tutaj jest podkreślone, że przez głoszenie prawdy o Chrystusie, o Jego ofierze i o boskim przyjęciu tej ofiary w odpowiednim duchu, w umyśle i sercu osoby pokutującej wzbudza się, rodzi się wiara, która prowadzi do usprawiedliwienia. Popatrzmy, braterstwo, jak to było w przypadku biblijnej historii o Zacheuszu. Zacheusz, tak? Dlaczego Zacheusz wlazł na to drzewo? Czy tylko dlatego, że był mały? Nie wszyscy chodzili za Jezusem, prawda? Nie każdy na to drzewo wlazł. Co pobudziło? Sprawa jasna, tylko pokuta. Czuł w swoim sercu, że nie jest w dobrym stanie. Coś nie jest tak, ale szukał wyjścia. A dlaczego nie poszedł do faryzeuszy ze swoją pokutą i nie przynosił ofiary w świątyni na przykład? Nie wiemy, może przynosił, nie wiem. Ale dlaczego poszedł do Jezusa? Bo w Jezusie odczuwał przednią wyborną mąkę i duch wyrozumienia. Wyrozumienie nie tylko prawdy, ale zrozumienie każdej jednostki. On odczuł, że ta osoba mnie zrozumie i pomoże mi. I tak było z każdym z nas i tak jest z każdym z nas. Gdy upadamy na co dzień, to gdzie udajemy się wieczorem? W modlitwie do naszego orędownika Jezusa Chrystusa. Dlatego, że to głoszenie pokutującemu nam uświadomiło, że za mnie jest ofiara i Bóg przyjął tą sprawiedliwą ofiarę Jezusa Chrystusa. I to wzbudza we mnie wiarę. Wiarę żywą, wiarę prawdziwą, bracia i siostry. I skutek w historii Zacheusza, jaki był rezultat tej historii? Ja muszę być u ciebie w domu, Zacheuszu. Zejdź z tego drzewa. To znaczy, że Chrystus czytał jego serce. To, co mówiliśmy w poprzedniej części. Chrystus z upoważnienia, jak to będzie, z polecenia Bożego patrzy i widzi serce każdego jeszcze tam w obozie. Często my tak generalnie mówimy, że Bóg nie wysłuchuje modlitwy grzesznika, tak? No prawda. Ale czy nie widzi serce grzesznika? Widzi. Czy nie pomaga grzeszniku, który jeszcze nie zna Chrystusa? On widzi to serce i prowadzi gdzie? Do Chrystusa. Bo Bóg dobrze wie, że nie może osoba bez Chrystusa przyjść bezpośrednio do Boga. Ale widzi stan serca. Od razu. Dlatego Chrystus powiedział, nikt do mnie nie przyjdzie, jeśli Ojciec nie pociągnie. A jak pociągnie? Widząc stan serca danej osoby, on przez matkę, ojca, kaznodziei, książki, różne sposoby ukierunkowuje drogę serca i umysłu tej osoby do Zbawiciela, do Chrystusa. Bo tylko On może uwolnić, uratować. Nie ma innej ofiary, nie ma innej możliwości. I to jest pokazane właśnie tu. I osoba, która przez takie głoszenie dostępuje tej wiary usprawiedliwiającej, dostaje ten błogosławiony stan, którego pragnęła. Bo grzech dręczy i męczy osoby. Osobę, która ma sumienie i wyrozumienie sprawiedliwości Bożej, to ten grzech bardzo jest przygnębiający. I dlatego trzeba Ewangelia, nie tylko prawo boskiej sprawiedliwości, ale Ewangelia, która pomoże pokutującemu, żeby on nie załamał się w swoich grzechach, a znalazł wyjście. Wyjście w Jezusie Chrystusie. Dlatego ta wiara usprawiedliwiająca, gdy osoba z obozu przychodzi, żeby być lewitem, wierzącym, usprawiedliwionym i służyć Bogu na tym poziomie, na którym będzie, to ta wiara daje takiej osobie po pierwsze przebaczenie grzechów. Braterstwo to bardzo ważna sprawa. Nawet w naszych ludzkich relacjach, gdy pokłócimy się z sąsiadem, z bratem, z kolegą, takie zdarza się. Nie myślę, żeby ktoś w życiu z kimś nie miał konfliktu. Może tak dopuszczę myśl, ale trudno uwierzyć, żeby ktoś nie miał żadnych konfliktów. Pamiętam w jednym zborze dwie siostry mieli problem i nie rozmawiali więcej jak przez rok ze sobą. Nie rozmawiały. Byli rodzinnie spokrewnieni. I jedna i druga męczyła się. Płakali. Ja słyszałem osobiście o tej historii od jednej z nich. I w końcu postanowiła jedna, pójdę do niej do domu. I porozmawiali, pomodlili się, popłakali z radości już, wybaczyli jedna drugiej i o to chodzi. Gdy my pokłócili się, tak w cudzysłowie mówiąc, z Bogiem, zostali wrogami Bożymi przez grzech, grzech odziedziczony, to Jezus Chrystus, wiara usprawiedliwiająca, prowadzi do przebaczenia grzechów. I Dawid mówi, błogosławiony człowiek, któremu grzech odpuszczono. Druga rzecz, której dostępujemy przez wiarę usprawiedliwiającą, przypisanie sprawiedliwości. Nie jesteśmy aktualnie sprawiedliwi, ale Bóg przez Chrystusa patrzy na nas, jak gdyby my byliśmy sprawiedliwi. Dlatego ma z nami sprawy. Prowadzi nas swoją opatrznością, swoim słowem i przez Chrystusa mamy łączność z Bogiem. Dlatego, że On uważa nas za sprawiedliwych, chociaż takimi nie jesteśmy aktualnie. Czyją sprawiedliwość nam przypisuje? Skoro swojej nie mamy, a Bóg grzesznika bezpośrednio nie usprawiedliwia, sprawiedliwość Chrystusową. Ta ofiara cielca, tak ważna w tym wersecie, ofiara złożona i ofiara przyjęta. Trzecia rzecz, która wypływa z, albo która jest efektem wiary usprawiedliwiającej, to pokój i przyjaźń z Bogiem. Pokój i przyjaźń z Bogiem. Bardzo często ten przykład przytaczam, bo osobiście kiedyś, jak nas otwierali nową szkołę, gdzie pracuję, przyjechał minister z Kijowa i pocisnął ja jemu, a on mnie rękę. I tak sobie pomyślałem, a w jakim stanie znajduje się osoba, która ma przyjaźń nie z ministrem, nie z prezydentem czy królem, a z Bogiem Wszechświata. Ja sobie nie wyobrażam braterstwo. Moja czaszka jest za mała, żeby zmieścić taką prawdę. Przyjaźń z samym Bogiem przez Jezusa Chrystusa. To bardzo ogromna rzecz. Widzicie, my nawet nie doszli do poświęcenia braterstwu. W stanie usprawiedliwienia. Pokój z Bogiem. Pokój i przyjaźń z Bogiem. Jak Abraham, w pewnym sensie jest podobieństwo. Abraham został nazwany przyjacielem Boga. I Mojżesz był nazwany przyjacielem Boga. I my, przez wiarę usprawiedliwiającą, możemy być, jesteśmy przyjaciółmi Boga i Chrystusa. O, jaka wielka rzecz, braterstwo, która pokazana w tak krótkim wersecie. I na zakończenie te teksty wszystkie, które tutaj są, odczytamy. Bo oni potwierdzają tak bardzo prostą i głęboką Ewangelię. Odczytamy, braterstwo. Nie będę cytował, bo w polskim języku nie zacytuję bez czytania. Najpierw Ewangelia w miniaturze, jak u nas mówią. Ewangelia Jana 3:16. Albo w streszczeniu. Cała Ewangelia. 3:16. Ewangelia Jana. Cały czas nawiązujemy do ofiary cielca za grzech, cielca całopalnego i mąki z oliwą. 3:16 Jan zapisał takie słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czytamy od dzieciństwa te słowa, prawdaż, braterstwo? Ale jaka głębokość, jaka treść głęboka. Bóg umiłował świat, oddał Syna swego. I wiara usprawiedliwiająca prowadzi do pokoju z Bogiem i do, czytaliśmy, do czego? Do życia, do żywota wiecznego. Następny werset, Izajasz, proroctwo Izajasza, rozdział 53, wersety 4 i 5. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Następny tekst. Pierwszy list apostoła Jana. Drugi rozdział i drugi werset. Pierwszy Jana 2:2. Nawet od pierwszego odczytamy, braterstwo. Jan już w podeszłym wieku zwraca się tak. Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I ostatni tekst, braterstwo, to godło roku, który przemija, który się kończy. List apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział i werset 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy braterstwo, niech ta Ewangelia w połączeniu z pokutą, która przyprowadziła nas ze stanu obozu, niech ta Ewangelia wspiera i rozgrzewa naszą wiarę usprawiedliwiającą i wiarę poświęcającą, w której, do której przystąpiliśmy, aby zawsze pamiętali, że nikt z nas sam sobie tak nie przyszedł do Boga, że Bóg zobaczył nas, może jeszcze w łonie matki, albo w dzieciństwie, albo gdzieś tam w pracy, czy jeszcze gdzieś. I jak brat Johnson powiadał, gdyby nie Chrystus, nie wiem, gdzie byłbym. Nie wiem. I ja nie wiem. I myślę, że nikt z was nie wie, bo świat jest bardzo okrutny. Dlatego, braterstwo, niech ta prawda o Ewangelii w Chrystusie Jezusie będzie wieczną Ewangelią, pieczęcią na sercu i umyśle każdego i wzbudza w naszym sercu i umyśle najwyższą, na ile to jest możliwe, chwałę i cześć dla Boga na wieki wieków. Amen.